Możemy swobodnie rozmawiać?
Zapytał Roy, wskazując Izidora.
Owszem, do pewnego stopnia. Przepraszam.
Powiedziała i odprowadziwszy Batych na stronę, zaczęła coś do nich szeptać. Po chwili cała trójka wróciła do czującego się niezręcznie i nieswojo Izidora.
To pan Izidor dba o mnie. Widzicie? Nawet mi przyniósł trochę naturalnej żywności.
Żywności.
Powtórzyła Irmgard Baty i pobiegła do kuchni, żeby zobaczyć, o czym mówi Pris.
Brzoskwinie!
Wykrzyknęła, po czym chwyciła miskę i łyżkę. Uśmiechając się do Izidora, jadła szybkimi, małymi kęsami, jak zwierzątko. Jej uśmiech, nie tak jak Pris, był po prostu ciepły. Bez żadnych podtekstów. Izidor poszedł za nią. Czuł, że ta kobieta dziwnie go pociąga.
Jesteście z Marsa?
Tak, poddaliśmy się.
Błyszczącymi oczyma przyglądała się z ptasią ciekawością Izidorowi.
W jakim koszmarnym budynku pan żyje? Nie mieszka w nim nikt poza panem. Prawda? Nie widzieliśmy żadnych świateł.
Moje mieszkanie jest wyżej.
A. Myślałam, że może Pris i pan mieszkacie razem.
Dopadli Polokowa.
Radość, która na widok przyjaciół pojawiła się na twarzy Pris, natychmiast się ulotniła.
Kogo jeszcze?
Garlanda. A także Andersa i Gichela. A dzisiaj Lubę.
Wiadomość, którą przekazał, ewidentnie sprawiała mu jakąś perwersyjną przyjemność. Jakby ze wstrząsu, którym to było dla Pris, czerpał szczególną rozkosz.
Nie przypuszczałem, że dopadną Lubę. Pamiętasz? Mówiłem to przez cały rejs.
W takim razie zostaliśmy tylko
my troje.
Dlatego tu jesteśmy.
Im gorsza była sytuacja, tym bardziej zdawał się nią cieszyć. Izidor nie mógł tego pojąć.
O Boże.
No cóż, mają pewnego śledczego, łowcę. Nazywa się Dave Holden. Polokow niemal go załatwił.
Niemal go załatwił.
Ten łowca znalazł się w szpitalu. Najwyraźniej jednak przekazali jego listę innemu. I Polokow również niemal go załatwił. Ale w końcu drugiemu łowcy udało się usunąć Polokowa. I ruszył po Lubę. Wiemy o tym, bo zdążyła porozumieć się z Garlandem. Wysłał kogoś, żeby zatrzymał łowcę i przywiózł go do budynku przy Mission Street. Luba zadzwoniła do nas już po tym, jak agent Garlanda zabrał łowcę. Była pewna, że wszystko jest załatwione. Sądziła, że Garland go zabije. Ale najwyraźniej przy Mission zdarzyło się coś nieprzewidzianego. Nie wiemy co. Może nigdy się nie dowiemy.
Czy ten łowca zna nasze nazwiska?
Sądzę, że tak. Ale nie wie, gdzie jesteśmy. Roy i ja nie mamy zamiaru wracać do naszego mieszkania. Wrzuciliśmy do wozu tyle rzeczy, ile udało nam się zmieścić. I postanowiliśmy, że zajmiemy jeden z opuszczonych lokali w tym starym domu.
Ale czy to jest rozsądne? Że będziemy wszyscy w jednym miejscu?
No cóż, dostali już pozostałych.
Irmgard, podobnie jak mąż, mimo pozornego podniecenia, sprawiała wrażenie dziwnie zrezygnowanej.
Wszyscy oni są jacyś dziwni.
Czuł to, ale nie mógł sprecyzować, o co chodzi. Sprawiali wrażenie, jakby ich procesy myślowe zakłócało jakieś szczególne, złośliwe roztargnienie. Może z wyjątkiem Pris, która była po prostu przerażona. Ona wydawała się prawie naturalna, ale...
Dlaczego nie przeprowadzisz się do niego? W jakiejś mierze będzie cię mógł chronić.
Skórzym muszczkiem nie mam zamiaru żyć ze specjalem.
Uważam, że to głupio zadzierać nosa w takiej sytuacji. Łowcy działają szybko. Ten być może spróbuje zakończyć wszystko jeszcze dziś wieczorem. Pewnie liczy, że dostanie specjalną premię, jeżeli załatwi sprawę przed...
Zamknijmy drzwi.
Podszedł do nich, pchnął je i zatrzasnął, po czym przekręcił zamek.
Uważam, Pris, że powinnaś pójść do Izidora. A my z Irm zostaniemy w tym budynku. W ten sposób będziemy mogli sobie pomagać. W samochodzie mam trochę elektronicznych części złomu, który zabrałem ze statku. Założę dwustronny podsłuch, dzięki czemu Pris będzie mogła słyszeć nas, a my ją. Zainstaluję też system alarmowy, który każdy z nas czworga będzie mógł wyłączyć. Wyraźnie widać, że syntetyczne osobowości nie zdały egzaminu nawet u Garlanda. Oczywiście Garland sam wyłożył głowę w stryczek, sprowadzając łowcę na Mission Street. To był błąd. Podobnie Polokow. Zamiast trzymać się od łowcy jak najdalej, postanowił się do niego zbliżyć. Nie powtórzymy tego błędu. Zostaniemy w jednym miejscu. Uważam, że dlatego wciąż jeszcze żyjemy. Gdyby łowca miał pojęcie, gdzie nas szukać, już by się pokazał. Praca łowcy właśnie na tym polega, żeby poruszać się jak najszybciej. Dopiero wtedy ma z tego zysk.
A jeżeli będzie zwlekał, znowu się wyślizgniemy. Myślę, że Roy ma rację. Założę się, że łowca zna nasze nazwiska, ale nie wie, gdzie nas szukać. Biedna Luba. Ukryła się w operze na widoku. Odnaleźli ją bez trudu.
No cóż, tak sobie życzyła. Uważała, że jako osoba publiczna będzie bezpieczniejsza.
Uprzedzałeś ją, że stanie się inaczej.
Tak. Tłumaczyłem jej, podobnie jak mówiłem Polokowowi, żeby nie próbował udawać funkcjonariusza WOP. Tłumaczyłem również Garlandowi, że załatwi go jeden z jego własnych łowców i bardzo możliwe, że tak właśnie się stało.
Z tego, co mówi pan Batty, wnioskuję, że on jest waszym przywódcą.
O tak. Roy jest przywódcą.
Zorganizował naszą podróż z Marsa na Ziemię.
W takim razie lepiej zróbcie jak wam radzi. Sądzę, że byłoby wspaniale, Pris, gdybyś zamieszkała ze mną. Na parę dni wezmę zwolnienie z pracy, należy mi się urlop i dopilnuję, żeby wszystko było w porządku.
A Milt, który jest bardzo pomysłowy, może zrobi mi jakąś broń?
Pomyślał.
Coś specjalnego. Czy można by zabijać łowców? Kimkolwiek oni są.
Przez głowę przemknął mu niewyraźny, mroczny obraz czegoś bezlitosnego. Uzbrojonego i wyposażonego w wydrukowaną listę, co jak maszyna wypełnia codzienne, zbiurokratyzowane obowiązki zabójcy. Czegoś bez emocji, nawet bez twarzy. I jeżeli łowca zostanie zabity, natychmiast zastąpi go niemal identyczny. I tak dalej, aż wszystko, co żyje i jest prawdziwe, zostanie zastrzelone.
Aż trudno uwierzyć, że policja nic na to nie może poradzić. Trudno mi w to uwierzyć. Ci ludzie musieli coś zrobić. Być może wrócili na ziemię nielegalnie. Wciąż nam powtarzają. Telewizja wciąż powtarza, że trzeba meldować o lądowaniach statku poza oficjalnymi lądowiskami. Policja na pewno tego pilnuje. Ale nawet w takich wypadkach nikt nikogo nie zabije umyślnie. To sprzeczne z mercerizmem.
Kurzy mużdżek mnie lubi.
Nie nazywaj go tak, Pris. Pomyśl, jak mógłby nazywać ciebie.
Zacznę zakładać posłuch. Irmgard i ja zatrzymamy się w tym mieszkaniu. Pris pójdzie z panem, panie Izidor.
Skierował się do wyjścia, poruszając się bardzo zwinnie, jak na tak potężnie zbudowanego mężczyznę. W mgnieniu oka otworzył z trzaskiem drzwi i zniknął w korytarzu. Izidor miał dziwne złudzenie. Przez ułamek sekundy widział metalową konstrukcję z cięgłami i obwodami elektrycznymi, akumulatorami, serwomechanizmami i kołami zębatymi. A zaraz potem ponownie ujrzał znikającą za drzwiami niechlujną postać Roya Battiego. Izidor poczuł, jak wzbiera w nim śmiech i stłumił go z trudem.
Człowiek czynu. Szkoda tylko, że jest tak niezgrabny, gdy ma do czynienia z techniką.
Jeśli ocalejemy, to tylko dzięki Royowi.
Ale czy warto? W porządku, Izidor. Idę z tobą i będziesz mógł mnie chronić.
Was wszystkich.
Chcę, aby pan wiedział, jak bardzo to doceniamy, panie Izidor. Jest pan pierwszym przyjacielem, którego znaleźliśmy na ziemi. To bardzo miłe z pana strony i może zdołamy się panu zrewanżować. Kiedyś.
A czy macie jakąś przedkolonialną beletrystykę, którą mógłbym poczytać?
Słucham?
Chodzi mu o stare czasopisma. Nie, Izidor. Nie przywieźliśmy ich ze sobą. Tłumaczyłam ci już dlaczego.
A, to jutro pójdę do biblioteki i przyniosę coś do czytania dla siebie i dla was. Żebyście mieli się czym zająć. Od samego czekania to oszaleć można.
Pris spakowała trochę swoich rzeczy i Izidor, czując wewnętrzne ciepło, które mogło wywołać jedynie to, że osiągnął cel, wziął z jej rąk węzełek. Zaprowadził Pris do swojego mieszkania. Było mroczne, puste, duszne i ledwie ciepłe. Kiedy zaniósł jej rzeczy do sypialni, natychmiast włączył ogrzewanie, światła i odbierający tylko jeden kanał telewizor. Błąkała się po pokojach z rękami w kieszeniach spódnicy i kwaśną miną. Można było odnieść wrażenie, że jej niezadowolenie przeradza się w oburzenie, skrajnie kontrastujące z tym, co powiedziała.
O co chodzi?
Zapytał, kładąc jej rzeczy na sofę.
O nic.
Zatrzymała się przy panoramicznym oknie, odciągnęła zasłony i zapatrzyła się posępnie w przestrzeń.
Jeżeli uważasz, że was szukają...
To sen. Spowodowany narkotykami, które podawał mi Roy.
Słucham?
Sądzisz, że łowcy naprawdę istnieją?
Pan Batty powiedział, że zabili waszych przyjaciół.
Roy Batty jest równie szalony jak ja. W rzeczywistości przyjechaliśmy tu ze szpitala psychiatrycznego na wschodnim wybrzeżu. Wszyscy jesteśmy schizofrenikami o zdefektowanej strukturze emocjonalnej. Nazywają to spłaszczeniem efektu. I mamy grupowe halucynacje.
No to nie wierzyłem, że to prawda, co mówiliście.
Dlaczego?
Bo takie rzeczy się nie zdarzają. Że on nikogo nigdy nie zabija. Żadne przestępstwo nie jest karane śmiercią, a merseryzm...
Ale jeśli nie jesteś człowiekiem, wszystko wygląda inaczej.
To nieprawda. Nawet zwierzęta. Węgorze, świstaki, węże i pająki są święte.
A więc to niemożliwe, prawda? Jak powiedziałeś, prawo chroni nawet zwierzęta, wszystkie formy życia. Wszystkie organiczne istoty, które wiją się, pełzają, kopią nory, latają, roją się, składają jaja.
Przerwała, bo w tej właśnie chwili gwałtownie otworzyły się drzwi do mieszkania i wszedł Roy Batty, ciągnąc za sobą szeleszczące przewody.
Owady są szczególnie czczone.
Oświadczył niezmieszany tym, że usłyszał ich rozmowę. Zdjął obraz ze ściany w salonie, umocował do gwoździa maleńki elektroniczny aparat i cofnął się trochę. Przyjrzał się swojemu dziełu, a potem znowu zawiesił obraz.
Teraz odwróć.
Zebrał ciągnące się za nim przewody umocowane do skomplikowanego urządzenia. Wciąż ze swoim niepokojącym uśmiechem pokazał aparaturę Pris i Johnowi Izidorowi.
Alan, przewody leżą pod dywanem. Są anteną. Reaguje na obecność myślącej jednostki, czyli na nikogo z nas czworo.
I co z tego, że alarm się odezwie? Łowca będzie miał broń. Mamy wszyscy rzucić się na niego i zagryźć go na śmierć?
To urządzenie ma wbudowany modulator Penfielda. Kiedy alarm się włączy, zespół zacznie emitować fale wywołujące panikę u intruza. Chyba, że zadziała bardzo szybko, co jest możliwe. Nastroiłem aparat na pełną moc. Żadna ludzka istota nie wytrzyma w sąsiedztwie tej aparatury dłużej niż kilka sekund. Na tym polega panika. Prowadzi do przypadkowych, absurdalnych działań, bezsensownej ucieczki, skurczy mięśniowych i nerwowych. A to być może pozwoli nam go dopaść. Mamy szansę. Wszystko zależy od tego, jak jest dobry.
Ale czy alarm nie zadziała również na nas?
Słusznie, Izidor zareaguje na niego.
No i co z tego?
Odparł znowu, zabierając się do zakładania instalacji.
W takim razie obaj wybiegną stąd w panice. Zyskamy na czasie. Nie zabiją Izidora. Nie mają go na liście. Dlatego jest dla nas przydatny na posłuch.
Nie mógłbyś lepiej tego urządzić, Roy?
Nie, nie mogę.
Jutro zorganizuję jakąś broń.
Czy jesteś pewien, że obecność Izidora nie spowoduje włączenia alarmu? W końcu on jest wiesz.
Wprowadziłem poprawkę na jego emanacje umysłowe. Ich suma nie włączy niczego. Na to byłoby trzeba jeszcze jednego człowieka. Osoby.
Marszcząc brwi, zerknął na Izidora, w pełni zdając sobie sprawę, co powiedział.
Jesteście androidami?
Ale nie obchodziło go to. Nie robiło mu najmniejszej różnicy.
Rozumiem, dlaczego chcą was zabić. Tak naprawdę wcale nie żyjecie.
Wszystko teraz zaczęło być zrozumiałe. Łowca, zlikwidowanie ich przyjaciół, podróż na ziemię. Wszystkie środki bezpieczeństwa.
Niewłaściwie użyłem słowa człowiek.
Słusznie, panie Batty. Ale jakie to ma dla mnie znaczenie? Przecież jestem specjalem. Nie traktują mnie zbyt dobrze. Na przykład nie mogę emigrować. Nie możecie przyjeżdżać tutaj. Ja nie mogę...
Mars by ci się nie spodobał. Nic nie tracisz.
Zastanawiałam się, ile czasu potrwa, zanim się zorientujesz.
Różnimy się, prawda?
Na tym zapewne potknęli się Garland i Max Polokow. Byli tak cholernie przekonani, że zdołają udawać ludzi. Luba również.
Jesteście intelektualni. Myślicie abstrakcyjnie i nie... Chciałbym mieć to, co wy. Zdałbym testy, nie byłbym już kurzym muszkiem. Ja myślę, że stoicie o wiele wyżej. Mógłbym się sporo od was nauczyć.
Skończę montować alarm.
Jeszcze się nie zorientował, jak wydostaliśmy się z Marsa, co tam zrobiliśmy.
Nic nie mogliśmy na to poradzić.
W otwartych drzwiach do korytarza stała Irmgard Batty. Zauważyli ją dopiero, kiedy się odezwała.
Nie sądzę, żebyśmy musieli martwić się panem Izidorem.
Podeszła do niego szybkim krokiem i popatrzyła mu w oczy.
Nie traktują go przecież zbyt dobrze, jak sam powiedział. A to, co zrobiliśmy na Marsie, wcale go nie interesuje. Zna nas i lubi, a taka emocjonalna akceptacja jest dla niego wszystkim. Trudno nam to pojąć, ale to prawda.
Jeżeli nas wydasz, dostaniesz dużo pieniędzy. Zdajesz sobie z tego sprawę?
Odwróciła się i powiedziała do męża.
Widzisz? Wie o tym, ale i tak nic nie powiem.
Jesteś wielkim człowiekiem, Isidor. Chlubą swojego gatunku.
Gdyby był androidem, wydałby nas mniej więcej jutro o 10 rano. Wyjechałby do pracy i byłoby po wszystkim. Jestem pełen podziwu. A my wyobrażaliśmy sobie nieprzyjazny świat. Planetę pełną wrogich twarzy, gdzie wszyscy będą przeciwko nam.
Wcale się tym nie martwię.
Powinnaś być nieprzytomna z przerażenia.
Głosujmy. Tak jak robiliśmy na statku, kiedy powstawała różnica zdań.
Dobrze, już nic nie powiem. Ale uważam, że jeżeli odtrącimy tę propozycję, nie znajdziemy innej ludzkiej istoty, która nas przygarnie i udzieli pomocy. Pan Isidor jest...
Specjalny.